5,5 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. W tej audycji pracują dziś dla Państwa realizujący program Rafał Polacki i przed mikrofonami
Dawid Cytrowski
oraz Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20 już niebawem obiecany obszerny blok piłkarski, czyli piłkarska ekstraklasa, piłkarska druga liga, trzecia liga. Także zajrzymy do czwartoligowca z Koźmina Wielkopolskiego. Będziemy Państwa także zapraszać na interesującą konferencję szkoleniową, która w najbliższą niedzielę 3 grudnia odbędzie się w podswarzędzkim Zalasewie. Będą tematy także związane z koszykówką na wózkach. Zajrzymy do poznańskiej areny na zawody, wielkie zawody mini siatkówki. Powrócimy także do wątku, który co jakiś czas pojawia się w naszych audycjach, a także w środowisku sportowym Poznania, czyli ewentualna budowa wielkiej hali widowiskowo-sportowej. Będziemy zapraszać na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, którą w naszym regionie dokładnie za 5 miesięcy zaplanowano. Będzie także olimpijsko z wizytą w Wysocku Wielkim, niedaleko od Rzeszowa. To wszystko do godziny 27 minut po 19. Czas i pora na sportowe informacje niedzieli 26 listopada w skrócie.
Piłkarze Lecha Poznań wygrali z Wisłą Płock 2-1 w pierwszym dzisiejszym meczu 17. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Bramki dla kolejorza zdobywali Maciej Makuszewski i Krystian Gytkier. Dla gości trafił Semir Sztilić. Od 18 trwa spotkanie Śląska-Wrocław z Zagłębiem Lubin. Na początku drugiej połowy jest bezbramkowy remis. Słowenec Jernej Damian wygrał w Kusamo zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął 8 miejsce. Piotr Żyła był 11, Maciej Kot 16, Kamil Stoch 20, Stefan Kula 21, a Jakub Wolny 30. Justyna Kowalczyk zajęła 24 miejsce w biegu na dochodzenie na 10 km techniką dowolną podczas Pucharu Świata w biegach narciarskich w fińskim Kusamo. Wygrała Szwedka Charlotte Kala przed Norweżką Marit Bjergen. Magdalena Gwizdoń i Andrzej Nędza Kubiniec zajęli 14 miejsce w konkurencji sprintu par mieszanych w inaugurujących sezon biatlonowego Pucharu Świata w zawodach w szwedzkim Östersund. Zwyciężyli Liza Hausner i Simon Eder z Austrii. Fiński kierowca Valtteri Bottas wygrał kończący sezon Formuły 1 wyścigu Grand Prix Abu Zabi. Drugie miejsce zajął mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton, a trzecie Niemiec Sebastian Vettel. W klasyfikacji generalnej Hamilton wyprzedził Vettela, a na najniższym stopniu podium stanął Bottas. Klasyfikację konstruktorów wygrał Mercedes. Szczypiorniści Energii MKS-u Kalisz przegrali na wyjeździe Pogonią Szczecin 17-28 w jedynym dzisiejszym meczu Superligi Piłkarzy Ręcznych. Kaliszanie zajmują 6 miejsce w tabeli grupy pomarańczowej z dorobkiem 14 punktów.
O innych wynikach na parkietach piłkarzy i piłkarek ręcznych opowiemy Państwu także po bloku związanym z futbolem. Ten blok jednak po piosence na dobry początek drugiej godziny spotkania z muzyką i sportem na antenie Radia Poznań.
Futbol w Radiu Poznań.
Blisko dwa miesiące kibice poznańskiego Lecha czekali na kolejne zwycięstwo swoich ulubieńców na ligowych boiskach. Kolejarz ostatnio wygrał z Legią Warszawa 1 października. I dziś ta klątwa zdaje się być przełamana. Lechici wygrali z Wisłą Płock 2-1. Po bramkach Macieja Makuszewskiego i Krystiana Gytra dla gości trafił Semir Sztilić, a pomeczowe opinie zbierał Grzegorz Hałasik.
Lech Poznań wygrał z Wisłą Płock 2-1, wynik ustalony już przed przerwą. Golkiper Kolejorza Matusz Putnocki. Graliście dobre mecze, ale nie potrafiliście ich wygrać. Dzisiejsze spotkanie przeciwko Wiśle piękne nie było, ale co najważniejsze, wreszcie 3 punkty po 8 tygodniach.
Tak, ważne są 3 punkty wygrane. Bardzo tegośmy potrzebowali, tego psychicznego odbudowania i pierwsza połowa nie była tak źle, druga była gorsza, ale musimy stawać na tym dobrym, cośmy dzisiaj pokazali. Myślę, że mamy co pokazać, że kibicom i myślę, że będzie dobrze.
Prowadziliście 1-0 po ładnym golu Macieja Makuszewskiego, ale Semir Sztilić wyrównał, było 1-1.
Mieliśmy jeszcze dużo czasu, to była pierwsza połowa, to nie była końcowa meczu. Ja nie byłem nerwowy, wiedziałem, że jeszcze coś strzelimy na pewno i tośmy pokazali. Dobra była, dobra walka i tego potrzebowaliśmy.
Jedyną bramkę dla drużyny z Płocka strzelił Semir Sztilić, który przeciwko Lechowi Poznań rozegrał już wiele spotkań, ale Semir, to był twój pierwszy gol, który twojemu pierwszemu polskiemu klubowi strzeliłeś.
No tak, grałem już z Wisłą Kraków parę razy przeciwko Lecha. W poprzednich meczach też miałem okazję strzelić, nie wyszło. Dzisiaj wyszło, ale nie mamy punktów i dlatego nie jest dużo do cieszenia, ale musimy już patrzeć na następny mecz, bo wiemy, że jesteśmy w takim momencie, gdzie musimy walczyć o każdy punkt.
Lech wszystko postawił na pierwszą połowę, wynik też ustalony do przerwy. W drugiej połowie poznaniacy bardziej pilnowali wyniku.
No, próbowaliśmy, wiemy z kim graliśmy dzisiaj, że Lech jest drużyną, która jest jak nie najlepsza, to jedna z najlepszych w Polsce i wiemy, gdzie musieliśmy szukać nasze szanse dzisiaj. No, z jednej kontry udało się, ale popełniliśmy za dużo błędów, żebyśmy dzisiaj wywozili chociaż punkt z Poznania.
Dostałeś szansę od trenera Brzęczka od pierwszej minuty. Do tej pory raczej to tylko były wejścia z ław rezerwowych.
W ostatnich rok, dwa nie grałem zbyt dużo. Miałem tą przerwę po Cyprze pół roku i odczuwam to cały czas. Nie jestem w najwyższej formie ani fizycznie. Także potrzebuję jak najwięcej grać. Okres też przygotowawczy nie przepracowałem z drużyną. Także odczuwam to, ale Próbuję nadrabiać innymi rzeczami. Wiemy, Polska Liga jest bardziej taka waleczna niż techniczna, ale jakoś tam próbuję sobie radzić.
Skrzydłowy Kolejorza Maciej Makuszewski.
Najważniejsze 3 punkty, tylko to ci się liczyło. Udało się, na pewno oddech i czekam na kolejne mecze. Czasami się nie strzela pięknych bramek, trzeba wygrywać. Za wrażenie artystyczne nikt punktów nie daje. Dzisiaj zdobyliśmy 3 punkty, to jest najważniejsze.
Obrońca Lecha, Robert Gumny.
Długo czekaliśmy na to zwycięstwo, no ale to było najważniejsze. Nieważne jak graliśmy, jaka jakość tego spotkania. Chodziło nam tylko o te 3 punkty i to się udało zrobić. Teraz może nas to poniesie. No, potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Miejmy nadzieję, że w następnych meczach też będziemy wygrywać i musimy gonić tak naprawdę tą czołówkę. Teraz mamy straty 3 punkty do Legii, bodajże 5 do Górnika, także to jest niewielka strata. Jak oni się potkną, no to możemy zaraz ich dojść.
Najważniejsze jednak, że udało się wreszcie w lidze wygrać. Lech Poznań pokonał Wisłę Płock 2-1, a w innych spotkaniach tej 17. kolejki Lotto Ekstraklasy Arka Gdynia rozbiła Sandecję Nowy Sącz 5-0, Krakowia wygrała z Lechią Gdańsk 2-1, Górnik Zabrze pokonał Jagiellonię Białystok 3-1, Korona Kielce wygrała z Legią Warszawa 3-2, a Pogoń Szczecin zremisowała z Piastem Gliwice 2-2. Trwa mecz Śląska-Wrocław z Zagłębiem Lubin, tutaj w 60. minucie w dalszym ciągu bezbramkowy remis. Jutro Brugbet Termalika Nieciecza, podejmować będzie Wisłę Kraków.
W naszym przeglądzie wydarzeń piłkarskich teraz o drugiej lice. Tam za nami już ostatnia tegoroczna 19. kolejka spotkań. Piłkarze Warty po serii nieudanych występów, tym razem ogródku przy drodze na Mińskiej, podejmowali Legionowie. Do przerwy nie było zbyt cudownie, był remis 0-0. Później jednak na początku drugiej odsłony była czerwona kartka dla jednego z piłkarzy drużyny gości. No i były także gole dla Zielonych. Zdobyli Adrian Cierpka i Karol Żmijewski. Warta wygrała z Legionowią 2-0. My posłuchajmy pomeczowych opinii. Rozpoczyna napastnik ekipy warciarzy Łukasz Spławski.
No myślę, że cały mecz przeważaliśmy. Właściwie można powiedzieć, że nie pamiętam meczu, w którym tak spokojnie poprowadziliśmy grę i byliśmy pewni zwycięstwa, więc druga połowa przyszła, zmęczenie przeciwników i strzeliliśmy dwie bramki.
Chyba jeszcze spokojniej zrobiło się, kiedy zawodnik gości dostał czerwoną kartkę?
Tak, oczywiście, ale czerwona kartka konsekwencją naszej dobrej gry. Myślę, że przeciwnik dostał dwie żółte, ponieważ no, już był zmęczony, spóźniony. Naprawdę jestem zadowolony po tym meczu, bo mega spokojny mecz, który bardzo dobrze rozegraliśmy, wygraliśmy 2-0.
A był jakiś tam moment niepokoju, kiedy nie udawało się całą pierwszą połowę, fragment drugiej połowy pokonać bramkarza rywali?
Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy szybko strzelić bramkę, żeby nie zostawiać otwartego wyniku do samego końca, ale byliśmy pewni, że wygramy ten mecz. Chcieliśmy pokazać kibicom, że po tych dwóch słabszych meczach nadal będziemy liczyć się do awansu.
Cierpka, Adrian, Warta Poznań. W Poznaniu dwóch nieudanych meczach chcieliśmy ten mecz przede wszystkim wygrać, nieważne jak, ale chcieliśmy go wygrać. Jesteśmy bardzo zmobilizowani. Powiedzieliśmy sobie, że w meczach z takimi przeciwnikami, którzy są w dołku, najważniejsze jest to, żeby strzelić jak najszybciej pierwszą bramkę. Nie udało nam się, jednak w przerwie powiedzieliśmy sobie, że jeszcze wyżej widziałem na przeciwnika, to poskutowało czerwoną kartką i dwoma bramkami dla nas.
Ta czerwona kartka to było coś, co zmieniło obraz gry, bo rzeczywiście od tego momentu goście no, nie potrafili sobie już żadnej sytuacji wykreować.
Na pewno w jakimś sensie na to pomogło, jednak uważam, że nawet gdy przeciwnik grał w 11, ten mecz byśmy wygrali, jestem tego przekonany. Ale tak jak pan mówi, czerwona kartka nam pomogła, już zrobiło się więcej miejsca na boisku i ten mecz powinien się skończyć wyższym wynikiem.
Trener Warty Petr Nemec, mecz chyba pod pełną kontrolą. Jak dawno nie było tutaj w ogródku, prawda?
Tak, tak. Myślę, że to była kwestia czasu. Szkoda, że tą bramkę strzeliliśmy aż w drugiej polowie, bo jakbyśmy wierzę, jakby tą bramkę strzelili wcześniej, już w pierwszej polowie, to ten wynik by był bardzo wyższy. Było to podobne spotkanie jak my w Katowicach, kiedy też dostaliśmy czerwoną kartkę i od razu straciliśmy drugą bramkę i w tym momencie za chwilę przyszła druga czerwona kartka i było po meczu praktycznie, by się dało powiedzieć. Także myślę, że i tutaj ta czerwona kartka miała tam jakiś wpływ na to, że jeszcze ta nasza presja była wyższa i w końcu tą bramkę jedną strzeliliśmy, a myślę, że później mogliśmy strzelić więcej.
Gdybym powiedział, że będziecie czwarte miejsce minimum zajmować, może nawet jeszcze wyżej, to brałby pan to w ciemno, czy nie?
No na pewno bym to brał w ciemno. Jakby się mnie pan zapytał w lipcu, to by powiedział panu, że chyba jest to jakiś science fiction, ale widzi pan, że jak zawodnicy dobrze pracują i robią to, co mają i mają chęć, to można osiągnąć wynik.
No pewnie, że można, panie trenerze. Petr Nemec zadowolony, bo wczoraj Warta Poznań pokonała Legionowie 2-0. W innych meczach 19 kolejki GKS Jastrzębie pokonał Gryfa Wejherowo 3-0. Gwardia Koszalin przegrała z Łódzkim Klubem Sportowym 0-1. Garbarnia Kraków zremisowała z GKS-em Bełchatów 1-1. Radomiak przegrał z Siarką Tarnobrzeg 1-2. Wisła Puławy pokonała Rozwój Katowice 2-0. Zniczy Pruszków zremisował z MKS-em Tuszborg 1-1. Olimpia Elbląg pokonała ROW Rybnik 6-3, a Stal Stalowa Wola przegrała z Błękitnymi Stargard 0-2. Jak wygląda tabela po 19 kolejkach? GKS Jastrzębie liderem 43 punkty, drugi Łódzki Klub Sportowy 38 punktów, trzecia jest Warta Poznań mająca na koncie 36 punktów, a czwarty Radomiak 34 punkty.
W trzeciej lidze w 17 kolejce proszę uważać, drodzy państwo, bo niemalże same remisy, bardzo polubowne rozwiązania. Polonia Środa Wielkopolska Rezerwy Pogoni Szczecin 1-1, Jarota Jarocin Bałtyk Gdynia 1-1, KKS Kalisz Sokół Kleczew 0-0, ale oddajmy, że to spotkanie odbyło się już 5 sierpnia. Rezerwy Lecha Poznań Świt Skolwin 0-0, GKS Przodkowo Kotwica Kołobrzeg 1-1, Elana Toruń Unia Solec Kujawski 0-0, Energetyk Gryfino KS Starogard 0-0 i wreszcie Górnik Konin przegrał z Wieżycą Pelplin 2-3, a w Da Świecie uległa Centrze Ostrów Wielkopolski 1-2. Po rundzie jesiennej na prowadzeniu w tabeli drugiej, trzeciej ligi jest Elana Toruń, która zgromadziła 37 punktów. Czwarta liga nie grała, ona już rundę jesienną zakończyła, ale my o czwartej lidze nie zapominamy. W czwartej lidze w grupie południowej gra bowiem Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski, który po rundzie jesiennej zajmuje 12 miejsce. No i właśnie do Koźmina Wielkopolskiego wybraliśmy się z naszą reporterską wizytą.
Mieliśmy większe aspiracje, chcieliśmy dużo więcej zdobyć punktów, niestety nie udało się, te 15 punktów, które zdobyliśmy, myślę, że gdzieś o 10 punktów mniej. Zespół, który utworzyliśmy w okresie przygotowawczym, bardzo młody zespół, gdzie w podstawowej 11 aż 8 młodzieżowców, to jakby powodowało, że wbrew pozorom liczyłem na to, że ta młodość przy tych filarach takich doświadczonych zawodników, którzy pamiętają jeszcze swego czasu mecze drugoligowe w barwach Jaroty Jarocin będzie gdzieś tam skutkowało zdobyczą punktową. My na pewno nie odstawaliśmy piłkarsko w tych meczach, no, traciliśmy bramki gdzieś tam przez proste błędy juniorskie, które nie powinny się na tym poziomie zdarzać. No, ja byłem świadomy tego, co buduję i jaki będę miał zespół, ale myślę, że przy odrobinie szczęścia i jeszcze większej determinacji tych punktów mogliśmy zdobyć więcej. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o rundę przyszłą, czyli wiosenną, bo jak wszyscy wiedzą doskonale, mam zawodników powypożyczanych i boję się takiej sytuacji, że znowu już w okresie przygotowawczym będę zmuszony do budowy kolejnego nowego zespołu na rundę wiosenną. To pokazuje na przykładzie chociażby Polonii Kępno, która z takimi problemami borykała się przez 2 sezony i praktycznie walczyła co roku o utrzymanie, że teraz poprzez tą stabilność, czyli poprzez ten skład, który gdzieś tam został, dzisiaj są gdzieś tam w czubie i walczą o najwyższe cele. Może nie o trzecią ligę, no, ale na pewno walczą o tą Ligę Wielkopolską nową, zreformowaną. My też tak chcieliśmy, natomiast jak życie pokazało, nie udało się do końca. Nie, oczywiście nie składamy rękawic, będziemy się starali w tym okresie przygotowawczym zbudować je i kadrowo, i też jako drużyna. I myślę, że ta liga o tyle jest ciekawa, że tutaj dzisiaj przy tych 15 punktach jeszcze nie jesteśmy na straconej pozycji. Wyniki pokazują, że tutaj każdy może wygrać z każdym i taką mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało.
Tyle trener Białego Orła Koźmin Wielkopolski Maciej Dolata. 22 minuty po godzinie 19. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Teraz na naszej antenie pomówimy o bardzo interesującej konferencji naukowej dla młodych trenerów piłkarskich, która odbędzie się w przyszłą niedzielę w hali w Zalasewie.
Paweł Kutynia, szef Wydziału Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Proszę nam opowiedzieć, co dzieje się, bo dzieje się dużo, jeśli chodzi o aspekty szkolenia przede wszystkim trenerów właśnie w naszym okręgu.
Listopad, grudzień to jest taki miesiąc, kiedy te wszystkie kursy, konferencje się odbywają. Z jednej strony wymogi licencyjne zmuszają, żeby w takich szkoleniach brać udział, czy my, żebyśmy je organizowali, ale z drugiej strony też zauważyliśmy, że no to świadomość jednak trenerów też wzrasta, chcą się uczyć. Zapisy w ciągu tygodnia na każdą z kursów konferencji są zamknięte listy, te zapisy trwają bardzo szybko, co cieszy.
Ma pan w notatkach takie swego rodzaju kalendarium?
No, jeżeli chodzi o kurs o konferencję, najbliższa w Koninie 26 listopada, później Racot 2 grudnia, Lech Cup Conference 8 grudnia, który jest też pod patronatem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. 20 grudnia Grassroots, Polski Związek Piłki Nożnej przy współpracy właśnie z UZPN-em w Luboniu.
Od razu wyjaśnijmy, że Grassroots to chodzi przede wszystkim o piłkarstwo amatorskie.
Dokładnie, to tak podzieliliśmy te kurs o konferencję, żeby no, ta główny temat był na jednych dotyczący młodzieży, na drugiej bardziej piłki seniorskiej, amatorskiej. Takim kulminacyjnym momentem dla nas jest ten 3 grudzień w Zalesewo, gdzie organizujemy to jako Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.
Hala Zalesewo, niedaleko Swarzędza, nowoczesna hala i naprawdę wielki zlot trenerski. Ilu tych trenerów, którzy będą się szkolić, spodziewacie się?
Miejsc tam jest 300 na 300 osób. W ciągu 4 dni wszystko zostało zapełnione. Mam świadomość, że gdybyśmy zrobili to na 500, to pewnie by też byłoby takie zainteresowanie. No więc 300 osób pęka ta sala w szwach, tam są bardzo fajne warunki, powtarzamy to w zeszłym roku, fajna aula, super sala, fajne zaplecze, więc w komfortowych warunkach ci trenerzy będą mogli tam brać udział w tej kursokonferencji.
No i w tym momencie na pewno warto zapytać, kto będzie uczył, kto będzie głównym prelegentem, bo ta obsada wygląda naprawdę doborowo.
No to jest zawsze dylemat, staramy się tak dobrać tych prelegentów, żeby było zainteresowanie na sali, mamy świadomość, że to są głównie trenerzy z klubów amatorskich, którzy są zainteresowani tym profesjonalnym futbolem, przynajmniej w tym momencie i na tą chwilę, ale niemniej jednak ci prelegenci, którzy przyjeżdżają z najwyższej półki, również potrafią te tematy dostosować do naszych realiów. I takim tematem przewodnim jest problem przejścia z piłki młodzieżowej do seniorskiej. Tak, tutaj w Wydziale Szkolenia wspólnie z Radą Trenerów taki temat wybraliśmy. I on jest takim hasłem przewodnim. Zaczyna to wszystko, ten cały panel zaczyna trener Jacek Magiera. Myślę, że trener, który nie trzeba przedstawiać, Mistrzostwo Polski z zeszłego roku, czy Liga Mistrzów, tak długo oczekiwana tutaj dla polskich fanów, ale trener związany też dużo z młodzieżą, prowadzący wiele lat, pracujący przecież jako asystent w drugich zespołach, w niższej lidze, więc taki temat na czasie i temat, który będzie prowadził dokładnie brzmi przejście z juniora do seniora na wybranych przykładach treningowych, czyli to będzie też no z życia wzięte. Oprócz tego Paweł Habrat, jeden z lepszych w naszym odczuciu psycholog sportu, dzisiaj związany z Zagłębiem Lublin między innymi, i ma taki bardzo ciekawy temat, który brzmi świetnie, bardzo dobrze, czyli jak nie rozmawiać z zawodnikami. Dość tajemniczo odkryje karty na miejscu. Idąc tym dalej tokiem piłki młodzieżowej do seniorskiej, kolejnym prelegentem będzie trener Przemek Małecki, tutaj z naszego rejonu, aktualnie trener reprezentacji Polski U16. On razem ze swoim asystentem Marcinem Salomonem i gościnnie Wojtkiem Tomaszewskim pokaże i w praktyce, i w teorii, jak indywidualizować ten trening w procesie szkoleniowym, co jest niezmiernie istotne właśnie dla młodzieżowców wchodzących w tą dorosłą piłkę. Również trener Paweł Kalinowski będzie miał taki temat z pograniczy psychologii i szkolenia talenty w drodze do sukcesu i realizacji marzeń w piłce nożnej. Jest to doktorat WF w Poznaniu, związany gdzieś troszkę z Hertą Berlin, ze szkoleniem, z scout Polskiego Związku Piłki Nożnej. A cały program spuentuje jak gdyby panel dyskusyjny 15-20 minutowy, gdzie będą wszyscy prelegenci i dojdzie do tego Andrzej Uskow, jak i Marcin Dorna, osoby, które no, nie musimy tu w naszym gruncie przedstawiać.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
29 minut po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Jeszcze w przeglądzie wydarzeń ligowych sporo było o piłce nożnej. No to teraz będzie kilka chwil o piłce ręcznej. Superliga PGNiG piłkarzy ręcznych. Nasz wielkopolski jedynak, ekipa Energii MKS-u Kalisz zagrała wyjazdowy mecz w Szczecinie z tamtejszą Sandrą Spa Pogonią i niestety Kaliszanie ulegli 17-28. W innych spotkaniach Vive Kielce pokonało Chrobrego Głogów 46-23. Piotrkowian przegrał z Orlen Wisłą Płock 23-21, Azoty Puławy pokonały MMTS Kwidzyn 27-18. W meczu KPR Legionowo z Gwardią Opole był remis 21-21, ale rzuty karne wygrało Legionowo 5-4. Meble Wójcik Elbląg, ta ekipa przegrała z Gdańskim Wybrzeżem 18-29. Stal Mielec przegrała z Górnikiem Zabrze 29-35, a Zagłębie Lubin wygrało ze Spójnią Gdynia 36-26.
W pierwszej lidze mężczyzn w grupie A trzy wielkopolskie zespoły grały na wyjazdach i niestety wszystkie trzy przegrały. WKS Grunwald Poznań uległ AZS-owi Warszawa 28-31. Nielba Wągrowiec przegrała z Mazurem Sierpc 28-30. Natomiast Real Astromal Leszno uległ KS Stali Gorzów 20-25. W pozostałych spotkaniach MKS Grudziądz wygrał z GKS-em Żukowo 26-22. Sokół Porcelana Kościerzyna wygrał z AZS-em Uniwersytetu Zielonogórskiego 30-29. Natomiast w meczu SMS-u Gdańsk z rezerwami Orlenu Wisły Płock padł remis 33-33, a w rzutach karnych lepsi byli płoczanie, którzy wygrali 4-3.
Teraz o grupie B pierwszej linii piłkarzy ręcznych. Tutaj mamy wielkopolskiego jedynaka, ekipę Ostrowi, która niestety też przegrała wyjazdowy mecz w Siedlnicy punkty z tamtejszym HKPR-em. To rezultat 28-30. W innych meczach 10 kolejki w tej grupie MTS Chrzanów wygrał z ASPR-em Zawadzkie 36-25. W meczu Krzo Ostrowiec z Wiretem Zawiercie remis po 34, ale karny lepsza drużyna z Ostrowca 4-3. Drużyna PWSZ-u Tarnów pokonała Moto Jelczołowa 33-31. Politechnika Anilana Łódź wygrała z Uniwersytetem Radomskim 25-23. Akademicy z Białej Podlaskiej wygrali z Czuwajem Przemyśl 37-34, a Olimpia Piekary Śląskie zwyciężyła siódemkę Miedź Legnica 34-24.
Niespełna pół godziny pozostaje do godziny 20. My teraz zmieniamy dyscyplinę o klubie IKS 17 Poznań, gdzie trenują m.in. koszykarze na wózkach. Na naszej antenie mówiliśmy już kilka miesięcy temu, jak teraz wygląda tam sytuacja. O tym jeden ze współzałożycieli klubu, Krzysztof Walenciak.
Od ostatniej naszej rozmowy dużo się zmieniło. Pojawiło się wiele chętnych, potencjalnie nowych zawodników. Rozwijamy się, mamy zawodników od tak naprawdę wieku takiego szkolnego po starych wyjadaczy koszykówki na wózkach.
Co to za ludzie? Czy to są już doświadczeni zawodnicy? Czy to są zupełni nowicjusze? Jak to wygląda?
Pojawili się i nowicjusze, i zawodnicy doświadczeni, którzy kiedyś reprezentowali barwy tej poznańskiej drużyny przy ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Dzieje się dobrze, są fajne perspektywy. Mamy przed sobą mecze sparingowe, przygotowujemy się do następnego sezonu.
Jeżeli pojawili się i nowicjusze, i ci zaawansowani, chyba takim podstawowym wyzwaniem sportowym jest wyrównanie poziomu, prawda?
Dokładnie tak, wyrównanie poziomu jest dla nas najważniejsze, lecz bez odpowiedniego sprzętu i możliwości finansowych jest nam trudniej, choć robimy co możemy.
No właśnie, bo te problemy sprzętowe w tym momencie, jeśli chodzi o takie problemy pozaboiskowe, no to chyba rzecz, która najbardziej pali w tym momencie, prawda?
Pali dość mocno, bo ze względu na brak dostosowanego sprzętu specjalistycznego do koszykówki na wózkach, każdy trening jest to dla nas dość duże ryzyko związane z upadkami, z kontuzjami. Dostosowujemy treningi do sprzętu, który posiadamy, lecz no w pełni sportową drużyną nie będziemy bez odpowiedniego sprzętu. W sierpniu tego roku byliśmy na turnieju międzynarodowym w Rumunii. Tam poznaliśmy drużynę z Heidenbergu. Drużyna ta miała dobry gest i postanowiła nam przekazać dwa swoje już nieużywane stare wózki.
Zupełnie za darmo, tak?
Zupełnie za darmo. Jedyny koszt to było to, że musieliśmy dojechać tam.
Artur Ciesielski. Pierwsze co w pracy, włączyłem sobie radio, usłyszałem właśnie wiadomość, że powstaje drużyna koszykarska w Poznaniu. Zawsze gdzieś grałem w koszykówkę amatorsko, więc od razu mnie zainteresowało to, że jest koszykówka i po waszym reportażu od razu weszłem na stronę IKS Poznań 2017 i tam zadzwoniłem do prezesa i umówiłem się z nim na spotkanie i po spotkaniu zaczęliśmy razem współpracować i grać w koszykówkę.
Czyli to nie jest pierwszy twój kontakt ze sportem. Wcześniej już rozumiem, jakieś tam próby koszykówki były, tak?
Tak, tak. Wcześniej grałem w Szczecinie. Założyliśmy tam drużynę koszykarską. Graliśmy jako Active Man, drużyna koszykarska. Później zacząłem grać tak samo w Kołobrzegu amatorsko i co roku jeździliśmy na turniej w Kołobrzegu. Ono od 10 lat trwa, nazywa się Stobud i przejeżdżają 5 najlepszych amatorskich drużyny z Polski. Z wózkami jest dosyć duży problem, bo większość chłopaków gra na swoich wózkach, na których na co dzień jeździmy i to jest ten kłopot. Wózki aktywne, na których jeździmy na co dzień, nie są przystosowane do gry, do koszykówki, więc to jest chyba największy mankament jak na razie w naszym klubie. Ja wpadłem na pomysł, żeby zrobić zbiórkę na Facebooku. Zrobiłem ulotkę, opisałem siebie, swoją historię po wypadku, czym się interesuję, że moim hobby jest koszykówka i tak naprawdę do osiągnięcia mojego celu jest potrzebny mi wózek i zrobiłem taką ulotkę, udostępniłem to na Facebooku.
Z jakim odzewem ten apel się spotkał?
Przerósł moje oczekiwania cała na stronie Facebooka. Nie spodziewałem się tyle udostępnień i tak naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego i naprawdę dziękuję przyjaciołom, bo to od przyjaciół się tak naprawdę zaczęło. Większą uwagę kieruję do firm i tak naprawdę apel już jest od 2 miesięcy na stronie i wysyłam do firm i tak naprawdę jestem szokowany, bo na dzień dzisiejszy i tak uzbierałem już 3000 zł.
Jeśli ktoś chciałby pomóc, gdzie szukać informacji?
Informacji można znaleźć na stronie facebookowej Artur Ciesielski.
So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great weight shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, you make it on your own. If I could, then I would. want you to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could.
Radio Poznań pod siatką.
Podczas rozgrywek Enea Mini Ligi Piłki Siatkowej, nawet w kategorii dwójek, ważne, dokładne sędziowskie zapisy. Nad wszystkim czuwa sędzia główny tego festiwalu młodzieży siatkarskiej Zbigniew Koruc z Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Tutaj przy każdym boisku profesjonalni arbitrzy.
Tak, oczywiście. Na każdym boisku są sędziowie Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, nawet sędziowie szczeblowi, czyli szczebla centralnego, którzy sędziują najwyższe ligi naszych tutaj rozgrywek w Polsce. To akurat są rozgrywki w dwójkach, czyli tych najmłodszych naszych podopiecznych, ale czuwamy nad tym, żeby wszystko było profesjonalne i jak najbardziej porządnie i poprawnie zrobione.
Tutaj trzeba być jednak bardzo tolerancyjnym chyba, prawda? Przy tych początkach siatkarskich grze bardzo technicznej.
Tak, jak najbardziej. Trzeba dbać o to, żeby oczywiście nie wypaczać siatkówki, żeby poprawnie wszystko się odbywało, ale także musimy dbać o to, żeby nie zniechęcić naszych najmłodszych tutaj siatkarzy i żeby grali dalej i żeby wszystko było tak, jak należy.
Kolejna edycja na mini Ligi Piłki Siatkowej w poznańskiej arenie. Koordynator całej tej akcji, trener Marcin Orlik.
Dzisiaj gramy kategorię dwójek. Turniej odbywa się dwudniowo. W pierwszy dzień grają najmłodsi, czyli czwarte klasy na 16 boiskach, kategorię dwójek. Następnego dnia gramy trójki i czwórki, klasy piąte i szóste. W tym roku mamy jeszcze większą ilość zgłoszonych zespołów. Mieliśmy 80 zespołów w kategorii dwójek, chłopców, dziewczynek. Jutro mamy trójki, czwórki, jest jeszcze więcej zespołów, bardzo dużo zespołów w kategorii trójek. Nas też to cieszy, że to się wszystko bardzo rozwija. Mamy też kilka nowych szkół, kilka ośrodków z Wielkopolski, które już słyną ze szkolenia w mini siatkówce i w siatkówce młodzieżowej, takie jak Środa Wielkopolska czy Krotoszyn u chłopców. Same się zgłosiły, same chętnie przystąpiły do projektu. Cieszą nas też nowe szkoły z okolic Poznania, takie jak Czerwona, Klusowo, gdzie rozwija się siatkówka i widzimy, że jest to zainteresowanie siatkówką coraz większe, też patrząc na ilość zgłoszeń, jakie napływa do Enali.
Jak trzeba postępować przy okazji takich turniejów? Wiadomo, że jest ten pierwszy krok i przed chwilą rozmawiałem z sędzią głównym, też padało słowo, nie można zniechęcić przede wszystkim.
Nie, oczywiście, nie można zniechęcić, te dzieci muszą chcieć grać, dlatego też jest ten podział na grupę złotą, srebrną, żeby te dzieci jak najszybciej dopasować poziomem, żeby się nie zniechęcały, że są jakieś wysokie wyniki. Wiadomo, że część zaczyna wcześniej, w szkołach są klasy sportowe, gdzie mają więcej tych godzin, także żeby nie było dużo tych dysproporcji. Dzieci grają na swoim poziomie, każda grupa gra tyle samo, także te dzieci na pewno są zadowolone. Każdy mecz wygrany to jest dla nich jak mistrzostwo świata i każdy rywalizuje na swoim poziomie.
Skoro nazywa się to Enea Mini Liga Piłki Siatkowej, skoro liga, to będzie cykl turniejowy.
Tak, będzie cykl turniejowy, w sumie 9 turniejów. W tym roku jeszcze zagramy w grudniu, 12 i 13 grudnia. Od nowego roku w marcu, kwietniu i wielki finał w maju, wszystkie kategorie wiekowe. Wielki finał, wyłonienie zwycięzców, jak zawsze nagrody. W zeszłym roku był to kamp w Kołobrzegu. Trzy najlepsze zespoły wyjechały, trenowały razem pod okiem Marcina Prusa. Także wielkie przeżycie dla tych dzieci.
18 minut pozostaje do godziny 20. W Poznaniu trwa gorąca dyskusja na temat powstania nowoczesnej hali sportowej, która miałaby zastąpić arenę. Warto w tej kwestii uczyć się nawet od mniejszych ośrodków, na przykład od Torunia.
Anna Kosicka, jestem kierownikiem działu marketingu w arenie toruńskiej.
A w Poznaniu cały czas dyskusja na temat ewentualnego zbudowania wielkiej hali nowoczesnej, widowiskowo-sportowej, która mogłaby zastąpić wysłużoną, zasłużoną poznańską arenę, która nie spełnia już wielu wymogów. Jak to funkcjonuje w Toruniu? Ile lat ma już ta hala i jak sobie radzicie z jej przede wszystkim wykorzystaniem? Bo o to się wielu poznaniaków, wielkopolan martwi.
Mhm. 10 sierpnia tego roku obchodziliśmy trzecią rocznicę powstania naszej hali. I tak naprawdę hala jest wykorzystana ponad 300 dni kalendarzowych w roku. W związku z tym, że hala jest naprawdę dosłownie wielofunkcyjną halą, dlatego że posiadamy również bieżnię lekkoatletyczną. Mamy wykorzystany sezon zimowy po prostu w 100%. Na stałe grają u nas trzy drużyny. Dwie drużyny koszykówki, jedna drużyna siatkarska. Natomiast oprócz tego oczywiście mamy mnóstwo widowisk i różnych imprez społeczno-widowiskowych dla Torunian i okolic. Na szczęście udaje się ściągnąć do naszego Torunia nie tylko imprezy takie regionalne, ale również ogólnopolskie i już coraz wyższej rangi. Nie tylko imprezy sportowe, bo Kopernikus Cup myślę, że już nie trzeba reklamować. Kopernikus Cup jest imprezą lekkoatletyczną już o rankingu światowym i cieszy się olbrzymim powodzeniem. Już na tę chwilę praktycznie nie ma biletów, mimo że jest to impreza dopiero 15 lutego przyszłego roku. Natomiast imprezy widowiskowe mamy ich około, do takiej wielkości, gdzie mamy w pełni wykorzystaną falę w granicach około 15 w ciągu roku i są to naprawdę różnego typu imprezy. Od konferencji, bardzo dużych konferencji branżowych, poprzez oczywiście widowiska typu musical Dirty Dancing, który będzie z Poznania u nas też gościł, musical Metro, który przed chwileczką dopiero co gościliśmy, ale i również troszeczkę mniejsze wydarzenia sportowe i mniejsze widowiska również. Także hala jest wykorzystana w pełni, cieszy się olbrzymią popularnością. Zawsze pamiętamy o naszych mieszkańcach i te drzwi bardzo często otwieramy również dla mieszkańców zupełnie bezpłatnie. Mamy bardzo często imprezy pod tytułem Lekka Atletyka dla każdego. Zawody międzyszkolne, więc tak naprawdę wykorzystujemy każdy wolny dzień, kiedy tylko możemy, żeby również mieszkańcy mogli z tej naszej i bieżni, i parkietów skorzystać. Plusem jest również to, że posiadamy jednak boisko sportowe boczne, które pozwala na dodatkowe funkcje, ponieważ mają gdzie drużyny trenować podczas imprez widowiskowych. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo nie blokujemy sobie działań nawzajem, bo wiadomo, że ten kalendarz trzeba zawsze uzupełniać, żeby hala jednak zarabiała. Mamy też fantastyczną ściankę wspinaczkową, gdzie odbywają się Mistrzostwa Polski we wspinaczce dla osób niepełnosprawnych i oczywiście amatorów i zawodowców. Absolutnie jesteśmy wszyscy zadowoleni, zarówno mieszkańcy, jak i my tutaj, będąc gospodarzem obiektu.
Proszę powiedzieć, jak może zmieniać się pojemność areny Toruń w zależności od potrzeb? Przecież nie zawsze wszystkie miejsca są wykorzystywane.
Tak. Oczywiście, jak najbardziej. Maksymalnie wykorzystanie powierzchni wiąże się z demontażem parkietu, który oczywiście musimy chronić i również bieżnie musimy chronić bardzo, ponieważ no, bieżnią mamy w tej chwili najlepszą w Polsce i oby tak było jak najdłużej. Więc jeżeli mówimy o wykorzystaniu parkietów, możemy mówić o w granicach 2-2,5 tysiąca osób na parkiecie, w zależności czy jest to ustawienie kinowe, czy jest to impreza na stojąco typu disco polo, czy koncerty, gdzie się tańczy.
Plus trybuny wtedy?
Tak, plus trybuny mamy 5200 miejsc siedzących. Więc łącznie w granicach 7-8 tysięcy spokojnie możemy gościć i na warunki toruńskie jest to w zupełności wystarczające, ale z kolei, kiedy myślimy już o wielkich gwiazdach, kiedy koszty takiego widowiska są bardzo olbrzymie, nie ukrywam, że jest to troszeczkę już za mały obiekt, żeby nam się to bilansowało. W związku z tym musimy troszeczkę się ratować średnią półką. Myślę, że to nam też wystarcza, bo wszyscy są zadowoleni jak do tej pory.
Niech pani jeszcze powie, tak puentując tę naszą krótką rozmowę, powinno się myśleć o menedżmencie, o marketingu już w momencie, nie wiem, wbicia po raz pierwszy łopaty pod budowę takiej hali?
Oczywiście, że tak, ponieważ tak naprawdę, jeżeli chodzi głównie o imprezy widowiskowe wyższej rangi, to ja w tej chwili rozmawiam już o roku 2019. 2018 jest zakontraktowany. Także nie ma mowy, żeby otwierać halę, nie mając już zakontraktowanych pierwszych imprez. Tak samo jest podobnie oczywiście, jeżeli chodzi o imprezy sportowe rangi Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. My w tej chwili oczywiście trzymamy kciuki o Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce w 2020 roku, natomiast Mistrzostwa Świata weteranów mamy już za rok. Także no, o takich imprezach myśli się co najmniej z dwuletnim wyprzedzeniem. Friday night it's party time, feeling ready, looking fine. Viene Diego rumbeando with the magic in his eyes, checking every girl inside, grooving like he does the mambo. And
bardzo interesujące przemyślenia a propos wykorzystania toruńskiej areny. Oby przydały się, jeśli powstanie rzeczywiście wielka hala widowiskowo-sportowa w stolicy Wielkopolski. Bardzo na to liczymy. Póki co nieco mniejsze imprezy rozgrywane także w innych ośrodkach naszego regionu. Między innymi niemal dokładnie za 5 miesięcy, bo 27 kwietnia 2018 roku w hali w Swarzędzu, dokładnie w hali zaraz sobie, odbędzie się inauguracja ogólnopolskiej, 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. O tej imprezie już za niespełna półtorej minuty w naszej audycji. Czwarta Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych. Wielkopolska 2018. No skoro Wielkopolska, to pewnie to bardzo cieszy, że tylu gości przyjedzie do naszego regionu. Marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
Cieszymy się, że taka decyzja zapadła, że Wielkopolska znajdzie się w gronie organizatorów w 2018 roku Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Mieliśmy też aspirację, żeby Olimpiadę Letnią Młodzieży organizować, ale skoro przyznano nam Olimpiadę w sportach halowych, to też jest dobra decyzja. Kilkanaście z ośrodków miejskich będzie uczestniczyło jako partnerzy w tym przedsięwzięciu. Mamy dobrą bazę sportową w Wielkopolsce. Mamy ludzi, którzy są zaangażowani w sport. Mamy wiele utalentowanych młodych osób. Myślę, że to wszystko stanowi o potencjale nas jako organizatora i myślę, że teraz tylko intensywne przygotowania dzielą nas od 27 kwietnia, kiedy zaczniemy 69-dniowy maraton, wielu zmagań w wielu miejscach. Myślę, że 3,5 tysiąca uczestników to jest spora grupa ludzi zajmujących się sportem, którzy będą stanowić o tym, że to będzie takie sportowe święto w Wielkopolsce w 2018 roku.
13 sportów, 2,5 tysiąca zawodników, razem z sędziami i trenerami ponad 3,5 tysiąca. Także bardzo duża impreza. Jeśli chodzi o badminton, 120 zawodników, w życiu sportowym także 120, w Żarkowie, w gimnastyce sportowej 56 zawodników, dziewczęta i chłopcy, gimnastyka sportowa, akurat w Zabrzu, to jest 4-dniowa impreza, 112 zawodników, następnie trampolina, gimnastyka trampolina, 80 zawodników, judo kobiet i judo mężczyzn w Pile, piłka siatkowa i tutaj jest to jedyna impreza, gdzie będą walczyły reprezentacje województw. W szachach mamy 194 zawodników, 7 dni aż będzie trwała ta impreza. Natomiast chyba najmocniejsza nasza dyscyplina to szermierka. W Koninie taekwondo olimpijskie, także bardzo mocne. Następnie tenis, gdzie będzie wiadomo dziewczęta i chłopcy i miksty. Tenis stołowy, zapasy klasyczne, zapasy kobiet i mężczyzn. Zapasy klasyczne w Poznaniu, na tej sali, zapasy kobiet i mężczyzn w stylu wolnym, to będzie to kosz.
13 dyscyplin, 12 ośrodków całego regionu. Tak to jest, z jakim przymrużeniem oka mówiąc, skoro organizuje się tak wielką imprezę, to pewnie marzy się o tym, żeby wygrać punktację generalną. Tak może być?
No i bardzo liczę na to, że nasi zawodnicy, tak jak w poprzednich latach, udawało im się wygrać właśnie rywalizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Mimo, że na co dzień w rywalizacji i w punktacji Wielkopolska jest na drugim miejscu po Mazowszu, to na tych właśnie zawodach sięgaliśmy po najwyższe trofeum i myślę, że u siebie powinniśmy o to zawalczyć. No por pobre y feo me pero antojao.
camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Beber el veneno, me alevo de tu amor. Yo quedé moribundo.
Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Na zegarze za 6,5 minuty, godzina 20. Przed momentem mówiliśmy o tym, że w 2018 roku czeka nas Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, której z pewnością podczas ceremonii otwarcia towarzyszyć będzie cały olimpijski ceremoniał. Dbałość o zachowanie idei olimpijskiej, o promowanie jej wzorców, także w niewielkiej miejscowości, która nazywa się Wysocko Wielkie, a mieści się niedaleko z Rzeszowa.
Mieczysław Knychała, prezes Klubu Olimpijczyka imieniem Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim koło Ostrowa Wielkopolskiego.
Teraz bliżej kolejne Igrzyska Olimpijskie w koreańskim Pyeongchang. No a my o działalności Klubu Olimpijczyka najstarszego w naszym kraju. To prawda?
Tak, to prawda. Powstaliśmy 1 grudnia 1975 roku. Za kilka dni będziemy rozpoczynali 43 rok naszej działalności. I cały czas bez żadnej przerwy działamy.
No właśnie, w powiecie ostrowskim, niedaleko Ostrzeszowa, Wysocko Wielkie, też przez wiele lat, zresztą patron, obecny patron waszego klubu olimpijczyka, pan Marian Matysiak, był takim motorem napędowym trochę, prawda?
Tak, byłem motorem napędowym. Jeśli chodzi o Ostrzeszów, to ciągle współdziałamy z klasami ostrzeszowskimi. Od 35 lat nasza sztafeta olimpijska zapala na rozpoczęcie krosu znicz olimpijski. Wcześniej robiliśmy to z Palmir, z grobu Janusza Kusocińskiego. No obecnie jednak względy finansowe na to nie pozwalają, ale liczymy, że jeszcze do Palmir wrócimy i do Rzeszowa będziemy z ogniem biegali.
No właśnie, olimpijs to jest jedna sprawa, ale także jesteście pewnymi strażnikami pamięci. Ja wiem, bo często przychodzą także do Radia Poznań zaproszenia, chociażby na turniej imienia Teodora Anioły. Kultywujecie taką wielką, wielkopolską piłkarską postać.
Cenimy Teodora w dawnych czasach. Ja też pracowałem w kolejnictwie w ZNTK w Ostrowie Wielkopolskim. Teodor pracował w Poznaniu w kolejnictwie. Jakoś kontakt nawiązaliśmy i Teodor zaczął do Wysocka do nas przyjeżdżać. Był naszym honorowym członkiem. My jako członkowie klubu jeździliśmy do niego, chodziliśmy z nim na mecze Lecha. Został naszym honorowym członkiem. No i gdy zmarł, od razu w tym samym roku zorganizowaliśmy pierwszy jego memoriał. I na przyszły rok będziemy już obchodzili 25. memoriał.
Wysocko Wielkie, Klub Olimpijczyka. Nie tylko oczywiście Teodor Anioła jako piłkarz kolejorza u was gościł, bo przebijali się także olimpijczycy. Sporo ich było?
No, było sporo, ale powiem, że oprócz Teodora Anioły bardzo częstym gościem był Heniu Szapczyk. Był u nas...
Też niestety świętej pamięci.
Tak, świętej pamięci. Był jakby rzecznikiem prasowym u nas. No, z olimpijczyków to może łatwiej wymienić tych, co nie byli, niż co byli. Od naszej pierwszej damy oczywiście Jeleny Szewińskiej, Jerzy Kulej, Grudzień, Kolarze, wszyscy. No, jest to multum, dużo nazwisk.
Jak to wygląda ta wasza działalność, którą no, pieczołowicie kultywujecie teraz w 2017 roku?
Sztandarowe imprezy, między innymi tą sztafetę olimpijską do Ostrzeszowa. Organizujemy ten memoriał zawsze dwudniowy. Organizujemy memoriały Bożeny Kurek, naszej wspaniałej dziewczyny, która też przedwcześnie zmarła w tenisie stołowym, też dwudniowy. Przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski tenisa stołowego. Organizujemy również dla naszych członków wyjazdy na zawody sportowe. Od 25 lat jeździmy do Zakopanego na Puchar Świata w skokach. No na dużo imprez wyjeżdżamy. Poza tym robimy również wycieczki krajoznawcze, turystyczne. Organizujemy również zawsze co roku bal olimpijski. Na tych balach staramy zawsze się zaprosić, zawsze bywają polscy olimpijczycy, medaliści. Jest to też pewna atrakcja. Poza tym zapraszamy szkoły na lekcje olimpizmu. Wchodzimy w kontakty z dyrektorami szkół i nauczyciele przychodzą na taką lekcję, godzinną lekcję olimpizmu do klubu.
Wiem, że także staracie się inspirować do poszerzenia tej wiedzy sportowej ogólnie patrząc, ale także olimpijskiej, bo jesteście jednym ze współorganizatorów, czy głównym organizatorem Mistrzostw Wielkopolskich Kibiców Sportowych?
No jesteśmy głównym organizatorem ze wszystkich miast, całej Wielkopolski ludzie przyjeżdżają na te mistrzostwa. No wiedzę mają przewspaniałą. Także warto to organizować dla młodzieży. Również robimy takie mistrzostwa dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
No to warto zajrzeć do Wysocka Wielkiego, do Klubu Olimpijczyka.
Zapraszamy.
Audycja w sportowym rytmie. Kończymy wizytę w Wysocku Wielkim. Kończymy powoli także naszą audycję, zapraszając na kolejne jutro 22.10 Sportowa Arena o koszykówce, o Ostrowi z prezes panią Alicją Płóciennik, trenerem Wadimem Czeżurą i kapitanem drużyny Katarzyną Motyl. Nasze stałe pozycje to oczywiście także magazyn piłkarski Kolejosz w czwartek o 17.15, radiowy Atlas Powiatowej 17 w piątek o 10.15, za tydzień w niedzielę 3 grudnia od 15.30 bezpośrednia relacja z meczu Ekstraklasy Piłkarskiej Piast Gliwice kontra Lech Poznań. A teraz w największym skrócie informacje tej sportowej niedzieli.
Piłkarze Lecha Poznań wygrali z Wisłą Płock 2-1 w pierwszym dzisiejszym meczu 17 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W drugim meczu Śląsk Wrocław pokonał Zagłębie Lubin 1-0. Słoweniec Jernej Damian wygrał w Kusamo zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął 8 miejsce. Justyna Kowalczyk zajęła 24 miejsce w biegu na dochodzenie na 10 km techniką dowolną. Podczas Pucharu Świata w biegach narciarskich w fińskim Kusamo wygrała Szwedka Charlotte Kalla. Fiński kierowca Valtteri Bottas wygrał kończący sezon Formuły 1 wyścig o Grand Prix Abu Zabi. Drugie miejsce zajął mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton, a trzecie Niemiec Sebastian Vettel. W klasyfikacji generalnej Hamilton wyprzedził Vettela, a na najniższym stopniu podium stanął Bottas. Szczypiorniści Energii MKS-u Kalisz przegrali na wyjeździe z Pogonią Szczecin 17-28 w jedynym dzisiejszym meczu Superligi Piłkarzy Ręcznych. Kaliszanie zajmują szóste miejsce w tabeli grupy pomarańczowej z dorobkiem 14 punktów.
A tenisowy Puchar Davisa zdobyła reprezentacja Francji, która w wielkim finale pokonała w Lille reprezentację Belgii 3-2. Za wspólnie spędzone czasy dziękują realizujący program Rafał Polacki. Audycję przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.